Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony Podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl. Ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą. Sen to poważna sprawa. Jeśli tak o nim nie myślisz w tej chwili, to zamierzam to zmienić. Długo zabierałam się do kwestii snu, bo to bardzo szeroki temat. Szeroki, głęboki, złożony i niezmiernie ważny. Jest to również temat, o który najczęściej prosicie. I w tym momencie chciałabym pozdrowić panią Annę z Poznania i panią Beatę, które prosiły mnie o odcinek o śnie i to już dawno temu. Trochę się ociągałam, wiem, ale tadam, oto i on. Pierwszy z dwóch odcinków pod tytułem Ośrodki nasenne. Część druga jest już prawie gotowa i pojawi się za kilka tygodni. Jest tyle rzeczy, które chciałabym Ci przekazać tak od razu, we wstępie, że nie wiem od czego zacząć. Może po prostu wymienię z grubsza, czego możesz się dziś spodziewać. Na pewno będzie o tym, dlaczego sen to kluczowa sprawa dla zdrowia, samopoczucia i zdolności kognitywnych. Opowiem o tym, co dzieje się w mózgu w czasie snu, jakie są fazy snu i czemu służą. Trochę będę też straszyć, co deficyt snu robi z naszym ciałem i umysłem. W pierwszym odcinku skupię się na śnie jako takim, a w drugim odcinku poopowiadam o marzeniach sennych. Będą też elementy całkiem nieoczywiste. Opowieść o pękniętej kości policzkowej, relacja z meczu piłkarskiego i delfiny. Przez cały ten czas będę też przemycała wskazówki, co robić, żeby twój sen był lepszy, głębszy i lepiej cię regenerował. I choć oba odcinki będą o spaniu, śnieniu i odpoczynku, to klimat będzie zdecydowanie w drugą stronę. Mocno emocjonujący i czasem wręcz poruszający. Zanim zaczniemy, chcę jeszcze zrobić ważny disclaimer. Być może sięgnąłeś lub sięgnęłaś po ten odcinek, bo cierpisz na bezsenność, masz kłopoty z zaśnięciem albo łatwo wybudzasz się w nocy, przewalasz z boku na bok i twoje noce bardziej cię męczą niż regenerują. Jeśli tak, to bardzo proszę, skonsultuj się ze specjalistą. To, co usłyszysz w tym podcaście, nie zastąpi porady lekarza rodzinnego, psychoterapeuty albo psychiatry. W sumie to prosta sprawa. Zbliża się wieczór, robimy się senni i wiadomo, siusiu, zęby, paciorek i spać. Żadna w tym filozofia, prawda? A jednak na zdrowy rozsądek spanie jest czynnością paradoksalną, zbędną i całkowicie bezproduktywną. Przez długi czas właśnie tak o niej myślano. Spanie to przyjemna, ale jakby trochę jałowa konieczność. Spanie uznawano za konieczne, żeby pozbyć się senności i zmęczenia. To już całkiem rozsądny, ale nie jakiś szczególnie powalający powód. Szczególnie, że przesypiamy 1/3 całego czasu danego nam na tym globie. No i teraz jak zawsze wkracza nauka, a w tym neuronauka. Wjeżdża na białym koniu i oznajmia. O nie, mi się pluszowe, spanie to nie luksus, to nie bezproduktywna przerwa w działaniu. Spanie jest kluczowe, genialne, złożone i niezbędne. Spanie to podstawa prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Spanie jest konieczne dla zdrowego ciała i sprawnego umysłu. Spanie wzmacnia pamięć, odporność emocjonalną i dobre samopoczucie. No i niestety jest też druga strona medalu. Brak snu, sen zbyt krótki albo kiepskiej jakości to równia pochyła. To gorsze zdrowie, krótsze życie, gorsza pamięć, więcej chorób, mniejsza odporność psychiczna i nosna kwinta. Postraszyłam? Postraszyłam. I trochę takiego grożenia paluszkiem będzie przy okazji tematu snu. Z góry uprzedzam. Oczywiście ja tu tylko mówię, dzielę się zebraną wiedzą i zachęcam do refleksji. Nie mam i nie chcę mieć najmniejszej władzy nad twoimi wyborami i działaniami. Moje pohukiwanie i grożenie paluszkiem jest wszystkim, co mogę. A ty w żadnym wypadku nie musisz się tym przejmować. Oczywiście ja chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi żyło długo i szczęśliwie. Ale co ja tam mogę? Najwyżej pomarzyć i trochę postraszyć. Dobrze, koniec ogólników. Skoczmy wreszcie na głęboką wodę. Co to właściwie jest ten sen? Przede wszystkim to całkiem naturalny stan, który sprawia, że przyjmujemy zrelaksowaną pozycję ciała, najczęściej leżąc i tracimy świadomość oraz kontakt z otoczeniem. Wiadomo, nie tracimy tak całkiem, totalnie. Silne sygnały z zewnątrz, z trudem, bo z trudem, ale są w stanie przedrzeć się do naszej świadomości i nas obudzić. Całe szczęście, bo inaczej producenci budzików by zbankrutowali. Nie no, żart. Całe szczęście, bo w sytuacji zagrażającej naszemu życiu hałas, bodźce dotykowe, silne światło, a nawet silny zapach są w stanie nas obudzić. Kiedy zasypiamy, uspokaja się praca naszego ciała, przestajemy się ruszać, temperatura ciała spada. Jednocześnie zmienia się też praca naszego mózgu. Od razu ważna uwaga. Gdy my śpimy, ciało przestaje się ruszać, ale mózg wcale nie przestaje pracować. Zmienia tryb swojej pracy, a jakże? Ale nie wyłącza się, nie przechodzi jak komputer w standby. To, co zmienia się w pierwszej kolejności, to wrażliwość na bodźce zmysłowe. Na jawie informacje z oczu, uszu, receptorów dotyku i smaku trafiają do wzgórza. Wzgórze robi swoją robotę tak długo, jak długo jest pobudzane acetylocholiną przez neurony pochodzące z mostu w pniu mózgu. Gdy zasypiamy, most przestaje pobudzać wzgórze, a my przestajemy rejestrować bodźce zewnętrzne. Jednocześnie fale mózgowe zaczynają się synchronizować. Zaraz opowiem Ci więcej o tych falach, bo są najbardziej konkretnym wyróżnikiem zmian, jakie zachodzą w mózgu. Ale najpierw zróbmy sobie przerwę. Przenieśmy się na stadion piłkarski, a właściwie nie na stadion, ale pod stadion. Wyobraźmy sobie, że stoimy poza boiskiem, także słyszymy hałasy dochodzące ze stadionu, choć nie widzimy samego boiska ani trybun. Jak dla mnie mała strata, ale wiem, że fani piłki nożnej mogą być w tym momencie oburzeni. No przykro mi, jakoś nasz sport narodowy nie zamieszkał w moim serduszku. Wróćmy do dobiegających nas ze stadionu hałasów. Na początku jakiś szum, potem pojedyncze okrzyki, coraz głośniejszy rwetes, a potem wielkie poruszenie. Domyślamy się, że musiał być gol, albo chociaż atak na bramkę. W końcu stadion zaczyna pulsować, skandować, śpiewać piosenki. Tysiące głosów uwspólnia się w jedne, równe tony i nastroje. To musi być świetny mecz. Jaki jest wynik? Nie wiemy, ale słyszymy, że kibice mówią, krzyczą i kibicują jednym głosem. Pięknie. Ale czemu ja Ci to wszystko opowiadam? Bez sensu? No nie bez sensu, mam nadzieję, bo chciałabym Ci wytłumaczyć, na czym polega tak zwane obserwowanie fal mózgu przy użyciu techniki EEG, elektroencefalografii. EEG to technika, która korzysta z elektrod. Jest bezbolesna i zupełnie nieinwazyjna, bo elektrody umieszcza się na powierzchni czaszki. Czujniki te rejestrują zmiany napięcia elektrycznego wywołane pracą komórek nerwowych. EEG to nie jest wybitna metoda badania mózgu. Robi coś takiego jak my, gdy stoimy pod stadionem. EEG jest w stanie zauważyć jakieś zmiany w pracy mózgu, tak jak my jesteśmy w stanie zauważyć, że kibice na stadionie są mniej lub bardziej rozemocjonowani. EEG nie jest w stanie powiedzieć, co tak naprawdę dzieje się w głowie. Tak jak my, stojąc poza stadionem, nie wiemy, jaki jest wynik meczu, kto jest przy piłce, ani jakiego koloru koszulki mają gracze. I teraz, skoro już wiesz, jak działa EEG, to wróćmy do snu. Na jawie wszystkie części mózgu są bardzo zapracowane. Poszczególne obwody zajmują się swoimi sprawami, trochę jak kibice przed rozpoczęciem meczu. Jeden wielki rwetes i szum. EEG w czasie czuwania zbiera charakterystyczny wzór fal mózgowych, który nazwano falami beta, a częściej po prostu nazywa się go szumem. Gdy zasypiasz, neurony zaczynają się synchronizować. Zwalniają swoją pracę i zaczynają pulsować w coraz bardziej zgodnym rytmie. Robią to, co kibice w czasie meczu. Powoli coraz bardziej uwspólniają swoje zachowanie. Na obrazie EEG można rozpoznać kolejne charakterystyczne wzory fal mózgowych. To alfa, teta i delta. Wszystkie te trzy stadia są też nazywane fazą snu non-REM, czyli mówiąc po polsku snem, który nie jest REM. A o śnie REM opowiem za chwilę. Fale delta, te wymienione jako ostatnie, mówią nam o najgłębszym śnie. Bardzo potrzebujemy tego głębokiego snu, bo jest on najbardziej regenerujący. To także sen, o który najtrudniej, gdy się starzejemy. Jeśli śpimy naprawdę głęboko, to po obudzeniu czujemy się niezwykle wypoczęci i w dobrym humorze. Niestety zła wiadomość jest taka, że można spędzić w łóżku wiele godzin, mieć poczucie, że się spało całą noc, a sen głęboki może nie być wystarczającej jakości. Analogicznie możemy jeść po kokardkę, a to wcale nie oznacza, że dostarczamy sobie wszystkich wartości odżywczych, witamin, minerałów. Ale to już opowieść na inny podcast. No dobrze, załóżmy, że śpimy mocno, za nami sen alfa, teta i jesteśmy w trakcie głębokiego, regenerującego snu delta. Czy to wszystko? Nie, to dopiero początek. Po fazie snu delta przychodzi czas na sen REM. Sen REM nazwano na cześć popularnego zespołu z lat 90. R.E.M. Nie, no fajnie by było, ale wróćmy na ziemię. REM to skrót od nazwy Rapid Eye Movement, gwałtowne ruchy gałek ocznych, bo właśnie to badacze snu zauważyli jako pierwsze. Osoby, które śpią, co jakiś czas zaczynają ruszać intensywnie gałkami ocznymi, mimo że całe pozostałe ciało się nie rusza. Kolejne eksperymenty wykazały, że REM to także ta faza snu, kiedy ludzie mają najwięcej snów. Na razie na tym skończę, bo fazie REM i snom zamierzam poświęcić większość drugiego odcinka. Jak już widzisz, sen to całkiem złożona sprawa. Składa się z dwóch podstawowych części. To faza non-REM i REM. Z tym, że non-REM dzieli się jeszcze na 3-4 części, zależy jak to dzieli. Są to wspomniane fazy alfa, teta i delta. Żeby jeszcze wszystko skomplikować, cały ten cykl powtarza się kilka razy w nocy. Trwa około 90 minut, więc w ciągu nocy jesteśmy w stanie zaliczyć 5-6 takich cykli. Naukowcy zwracają uwagę na jeszcze jedną kwestię. Każdy kolejny cykl, choć trwa za każdym razem 90 minut i składa się z tych samych części, to jednak różni się od poprzedniego. W pierwszych 2-3 cyklach, potem jak zaśniemy, przeważa sen non-REM i śpimy najgłębiej. W kolejnych 2-3 cyklach sen głęboki jest coraz krótszy albo nawet go nie ma. Za to REM i marzenia senne są coraz dłuższe. Czy można z tego wyciągnąć jakieś wnioski? Na razie tylko takie, że jeśli śpisz krótko, to będziesz mieć mało snu REM. Ale co to w praktyce oznacza, opowiem w następnym odcinku. Okej, zrobiliśmy sekcję snu. Teraz czas na 2 podstawowe pytania. Pierwsze, skąd nasz mózg wie, że trzeba spać? I drugie, jak to właściwie robi? Zacznijmy od perspektywy ewolucyjnej. Praktycznie u wszystkich zwierząt można znaleźć jakąś formę snu, a u kręgowców nie trzeba się o to w ogóle starać. Psy śpią, krowy śpią, kaczki śpią i nawet krokodyle. Mimo że przecież narażają się tym samym na ogromne niebezpieczeństwo. Jasne, wybierają ustronne miejsca i stosują różne strategie, żeby przeżyć mimo spania. Ale co jak co, nigdy w czasie snu nie są tak czujne jak na jawie. I to jest moment, żeby wspomnieć o delfinach i fokach, które śpią pływając. I nie topią się tylko dlatego, że ich mózgi wymyśliły sobie genialny patent. Prawa i lewa półkula śpią na zmianę, więc któraś część mózgu zawsze czuwa. No ekstra, ale to wyjątki. Większość zwierząt śpi tak jak my, całym mózgiem i całym sobą. I każdej doby przesypia jakąś jej część. Nietoperze śpią nawet 20 godzin, koty 14-15, człowiek 8 godzin, a kopytne, jak krowy czy konie, zaledwie 3-4 godziny. Skoro już wiemy, że wszystkie zwierzęta śpią, to od razu widać, że zarządzanie snem jest w mózgu bardzo starym mechanizmem. I tak jest w istocie. Pierwszy mechanizm, który włącza sen, jest związany z cyklem okołodobowym, czyli z naszym wewnętrznym zegarem. Opowiadałam o nim w odcinku 16, czas w mózgu. Cykl okołodobowy reguluje w naszym organizmie różne aktywności, nie tylko sen. Wpływa na to, kiedy chce nam się jeść, siusiać, kiedy wydzielają się poszczególne hormony, jak zmienia się temperatura ciała. W przypadku człowieka i większości zwierząt cykl ten zamyka się w 24 godzinach, ale jest podatny na lekkie wahania. Większa zmiana jest trudna i czasem bardzo nieprzyjemna, o czym wiedzą wszyscy ludzie podróżujący samolotem na duże odległości. Jet lag to nic fajnego, a dostosowanie się do nowego rytmu zajmuje kilkanaście dni. Ale jest możliwe. To dlatego, że cykl dobowy jest stymulowany przez światło. Trochę tak jak zegarek, który całkiem nieźle działa, ale potrzebuje raz na jakiś czas być nakręcony. Kluczem do tego nakręcenia są promienie słoneczne. Człowiek funkcjonuje w czasie dnia, a śpi w nocy i ten naturalny rytm jest utrzymywany dzięki niewielkiej strukturze o skomplikowanej nazwie. To jądro nadskrzyżowaniowe, nasz wewnętrzny dyrygent i stróż cyklu okołodobowego. Jądro nadskrzyżowaniowe robi nam wewnętrzne cyk, cyk, cyk i steruje innymi zegarami w ciele, ale samo reguluje się pod wpływem światła. Informacje o świetle trafiają do jądra nadskrzyżowaniowego ze specjalnego odgałęzienia nerwu wzrokowego, które mówi głównie, jak dużo niebieskiego światła dochodzi do siatkówki. Natomiast jądro nadskrzyżowaniowe wpływa na wydzielanie melatoniny przez szyszynkę. Melatoninę pewnie znasz. Sprzedaje się ją jako tabletkę na sen. Nie całkiem bez sensu, bo melatonina to hormon zasypiania. Wydziela się wieczorem i pomaga przejść w objęcia Morfeusza. Ale na tym jej władza się kończy. Melatonina nie poprawia jakości samego snu i go nie wydłuża. Czy musisz to wszystko wiedzieć? Nie. W tym momencie chcę, żebyś zapamiętał tylko jedną rzecz. Dobry rytm to dobry sen. A dobry rytm można wzmacniać, jeśli przed południem wystawiamy się na działanie światła słonecznego. Polecam spacer z psem, spacer po świeże pieczywo albo spacer w przerwie lunchowej. Dobry rytm jest także wzmacniany przez powtarzalność i regularność. Te same pory wstawania, te same pory posiłków, te same pory kładzenia się spać. Brzmi nudno, wiem, ale ja tu tylko opowiadam o optimum. Nie musisz się stosować, to po prostu wiedza, którą daje nam nauka. Rozważ, jeśli chcesz mieć lepszy sen, albo jeśli trudno ci zasypiać. Dobrym pomysłem są także wieczorne rytuały. Ta sama sekwencja działań każdego dnia. Siusiu, zęby i paciorek, jeśli lubisz. Ale możesz oczywiście zamienić tę sekwencję na gorącą kąpiel, szklankę wody i kwadrans z ulubioną książką. Byle każdego wieczora tak samo. Rytm okołodobowy można też rozregulowywać. Pomijam pracę zmianową, bo to osobna historia. Ale wystarczy do późna w nocy pracować na komputerze, tablecie albo przeglądać smartfona. Światło niebieskie z monitorów oszukuje jądro nadskrzyżowaniowe, ogranicza wydzielanie melatoniny i utrudnia zasypianie. Więc jeśli mowa o wieczornym rytuale, to nigdy z ekranem. Ostatecznie może telewizor, ale raczej wybierz jakieś spokojne, niezbyt angażujące programy. Mnie na przykład usypia piłka nożna, już wiesz dlaczego. Ale jeśli jesteś wiernym kibicem albo kibicką, to odradzam. Za dużo emocji przed snem to złe zasypianie i kiepska noc. No dobrze, opowiadam o rytmie, cyklu okołodobowym i roli światła. Ale przecież doświadczenie pokazuje, że śpimy, bo po prostu prędzej czy później robimy się zmęczeni. Prócz cyklu dobowego za zasypianie odpowiada jeszcze jeden mechanizm. Z każdą godziną czuwania wyczerpujemy zasoby energetyczne i to ma odzwierciedlenie w biochemii naszego mózgu. Mózg ma bardzo charakterystyczny sposób rejestrowania tego zmęczenia. To śledzenie pewnej substancji, która gromadzi się w organizmie w miarę upływu czasu, bo jest produktem końcowym przemiany materii. To adenozyna. Z każdą godziną w naszym organizmie gromadzi się coraz więcej adenozyny ze zwykłego powodu, bo działamy, żyjemy, poruszamy się, myślimy, trawimy itd. Adenozyna wiąże się ze swoimi receptorami w mózgu i to wywołuje poczucie zmęczenia. Możesz ten efekt trochę osłabić i pewnie robisz to każdego dnia. Wystarczy, że wypijesz kawę. Kawę, kawusie, cappuccino, czy też kolę albo jakiś energetyk z kofeiną. Tego ostatniego to nie polecam. W każdym razie kofeina blokuje receptory dla adenozyny, dlatego usuwa uczucie zmęczenia, ale nie usuwa adenozyny. Jedyny sposób, żeby oczyścić organizm z adenozyny, to porządny sen. Jedyny sposób, żeby się zregenerować, to spanie. Natury nie oszukasz. Jak widzisz, ludzki organizm jest naprawdę skutecznie zaprogramowany na regularny i dość obfity sen. We współczesnym świecie robimy wszystko, żeby spać jak najmniej i zyskany czas przeznaczyć na bardziej wartościowe albo bardziej interesujące nas zajęcia. To z punktu widzenia biologii droga donikąd. Sen to podstawa naszego funkcjonowania i to nie byle jaki, ale porządny sen. Takie mniej więcej 8 godzin każdej doby albo 9 godzin. No może 7, w każdym razie nie 6, 5, a już w żadnym wypadku 4. I teraz oczami wyobraźni widzę powątpiewanie albo zdziwienie na twojej twarzy. Jeśli masz poniżej 25-30 lat, to ja w ogóle nie zamierzam cię do niczego przekonywać. Młodość ma wiele minusów, ale także wielką przewagę. Młody organizm jest w stanie sobie poradzić z różnymi obciążeniami, także z niedosypianiem. Been there, done that. Też kiedyś studiowałam dwa kierunki, potem pracowałam i studiowałam, a potem pracowałam na półtora etatu i też kiedyś całymi miesiącami spałam po 5 godzin na dobę. Czy robiłam wtedy dużo dobrej, porządnej roboty? Of course. Czy posypało mi się w końcu zdrowie? Of course. Czy ja cię teraz, młody człowieku, straszę? Absolutnie nie. Po prostu chcę, żebyś wiedziała, że doskonale rozumiem twoje powątpiewanie w sens spania po 8-9 godzin na dobę. Prędzej czy później ci to prawdopodobnie minie, a na razie korzystaj z magii młodości. Druga grupa ludzi, którzy powątpiewają i wcale nie muszą być tacy młodzi, to osoby, które są silnie zdeterminowane, ambitne, pracowite i fizycznie silne. Takie osoby często śpią niewiele, a wiele osiągają. Naukowcy nie są do końca jednomyślni w tej kwestii. Jedni mówią, że jest grupa ludzi około 1%, która funkcjonuje optymalnie śpiąc po 4-5 godzin na dobę. Inni badacze snu twierdzą, że to jednak niemożliwe i że te same osoby byłyby dużo zdrowsze, bardziej kreatywne, mniej nerwowe i bardziej wydajne śpiąc te standardowe 8 godzin. Jak jest, tego nie wiem. Ja ufam nauce i choć czasem zarywam nockę, to jednak generalnie staram się dobrze wysypiać. Robię tak również dlatego, że statystyka jest nieubłagana. Niespanie jest do kitu. Mam dla Ciebie kilka przykładów. Mężczyznom, którzy kilka dni pod rząd śpią 4-5 godzin na dobę, spada testosteron do poziomu typowego dla mężczyzny 10 lat starszego. Takie samo ograniczenie snu sprawia też, że po szczepieniu na grypę organizm wytwarza o połowę mniej przeciwciał. Podobny niedobór snu podnosi stężenie glukozy do wartości typowych dla stanu przedcukrzycowego. Wiadomo też, że niedosypianie rujnuje każde próby zrzucania kilogramów, bo zaburza gospodarkę hormonalną. Rujnuje także próby wychodzenia z nałogów. Niewyspany mózg gorzej radzi sobie z zachciankami na łakocie i niezdrowe rzeczy, a co gorsza, łatwiej wraca do poważnych uzależnień. Niedosypianie podwyższa ryzyko depresji i stanów lękowych, a także podwyższa ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Na domiar złego jedna zerwana noc, taka że śpisz powiedzmy 4 godziny, sprawia, że następnego dnia o 70% spada aktywność komórek NK, które są częścią układu odpornościowego i odpowiadają m.in. za niszczenie komórek nowotworowych. Wnioski z powyższych informacji wyciągnij sama. Znów trochę postraszyłam, tak, i dodam, że te alarmujące informacje wzięłam od profesora neuronauk i psychologii Matthew Walkera, który specjalizuje się w badaniu snu. Okej, może nie śpisz 4 godzin na dobę, bo to już opcja dla hardkorów, ale z dużym prawdopodobieństwem mogę założyć się, że do pełnych 8 godzin też rzadko dobijasz. We współczesnym świecie najbardziej powszechna jest noc długości 6 godzin. I wydaje się, że wszystko jest okej. Jeśli przez lata śpisz właśnie tyle, to przyzwyczajasz się do samopoczucia, jakie daje tyle snu. Ale lekarze i naukowcy przekonują, że to naprawdę nie jest optimum, jakie może być Twoim udziałem. Jeśli nie wierzysz mi, naukowcom i lekarzom, to może uwierzysz Arianie Huffington. Jeśli nie znasz pani Ariany, to pewnie obił Ci się o uszy amerykański portal i koncern medialny Huffington Post. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Ariana Huffington jest współzałożycielką tego portalu i przez wiele lat była jego redaktorem naczelnym. Urodziła się w Grecji, skończyła ekonomię na Uniwersytecie Cambridge w Anglii, a ostatecznie osiadła w USA. Jest bizneswoman, dziennikarką i autorką kilkunastu książek. To typowa kobieta sukcesu. Niezwykle utalentowana, pracowita i zdeterminowana. Jeśli ktoś wie, co to znaczy nie dosypiać, to właśnie ona. 6 kwietnia 2007 roku, mniej więcej 2 lata po założeniu Huffington Post, Ariana upadła w pracy i złamała kość policzkową. Lekarze szukali powodu tego zasłabnięcia i znaleźli tylko jedno wytłumaczenie. Chroniczne przemęczenie. Od tego czasu Ariana diametralnie zmieniła swoje podejście do snu, odpoczynku i regeneracji. Wygłosiła na ten temat wiele przemówień i napisała książkę o śnie. Wiadomo, dobry dziennikarz nie przepuści dobrego tematu. Nie wiem jak ty, ale ja nie chcę być jak Ariana. To znaczy chcę tych wszystkich sukcesów, talentów i osiągnięć, ale na pewno nie chcę tego kosztem złamanej kości policzkowej i innych problemów. Więc kończę już ten odcinek, ogłaszam fajrant i idę spać. Jeszcze tylko dopowiem, że chciałabym mieć poczucie humoru Ariany Huffington, która do swoich słuchaczy mówi na przykład tak. Wiecie, dużo ludzi chwali się tym, że mało śpi. Byłam ostatnio na obiedzie z mężczyzną, który ogłosił z dumą, że spał tylko 4 godziny. Bardzo chciałam mu powiedzieć, że gdyby pospał 5 godzin, rozmowa z nim byłaby dużo ciekawsza. Można się śmiać, ale jest w tym dużo prawdy. Rozmowa z tym mężczyzną byłaby rzeczywiście dużo ciekawsza i pewnie też dużo bardziej sympatyczna. Dlaczego? O tym opowiem w następnym odcinku na temat snu. To tyle na dziś. Już wiesz, dlaczego śpimy, dlaczego robimy się senni, dlaczego kawa odsuwa senność i czemu spanie to naprawdę ważna sprawa. W następnym odcinku skupimy się na snach. Opowiem także, jak spanie i sny wpływają na mózg, samopoczucie, inteligencję, pamięć i kreatywność. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej materiału znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.